Transformacja 4.0, czyli rzecz o przyszłości Europy.
Krzysztof Skowroński, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na nowy program w Radiu Wnet od poniedziałku do czwartku o godzinie 9.30 wspólnie z Arkadiuszem Jarzeckim, który jest w studiu. Dzień dobry, Arkadiuszu.
Dzień dobry Państwu.
Będziemy opowiadać o tym, co dzieje się, a właściwie jaki jest zamysł transformacji Unii Europejskiej. Wybory samorządowe są już za nami, przed nami 9 czerwca wybory do Parlamentu Europejskiego, być może najważniejsze, jeśli chodzi o Europę, wybory nie tylko w tym roku, ale w ogóle w ostatnim czasie, w ostatniej dekadzie, czy w ogóle w historii Unii Europejskiej, bo ważą się jej losy, na stole leżą rozmaite reformy, które jak będą wprowadzone w życie, to Unia Europejska zmieni się i to zmieni się w sposób radykalny. I o tej zmianie, o tej transformacji, o źródłach tej transformacji Arkadiusz Jarzecki będzie Państwu opowiadał w pierwszym odcinku o manifeście.
Manifeście z Ventotene. Bardzo stary dokument, 41 rok, ale jak się okazuje bardzo aktualny.
Pierwsze wydanie, jak przeczytałem, w roku 1944. Dlaczego wracamy aż do roku 44?
Dlatego, że w sprawozdaniu w sprawie zmiany traktatów, które zostało przyjęte w ubiegłym roku, pierwsze źródło informacji, pierwsze źródło inspiracji, takie odwołanie, to jest manifest z Ventotene.
I za chwilę Państwo usłyszą dokładną opowieść na temat manifestu z Ventotene, a potem w kolejnych odcinkach będziemy przybliżać, bo pokażemy, w jaki sposób ten manifest z Ventotene i inne dokumenty są istotne, są ważne, są źródłem inspiracji dla wielu polityków, którzy teraz zasiadają w Parlamencie Europejskim, być może dla większości.
245 poprawek do traktatów europejskich. No to jest wielka rewolucja i o tej rewolucji będziemy opowiadali.
Oczywiście na tym nie zakończy się nasza działalność w czasie wyborów europejskich. Planujemy co najmniej albo co najwyżej, albo co najmniej, powiedzmy, co najmniej 13 debat, bo tyle jest okręgów wyborczych w Polsce. Rozmaite osoby już wiemy, że będą na listach. Czekamy na listy Prawa i Sprawiedliwości, czekamy na listy Platformy Obywatelskiej i wtedy rozpocznie się ta prawdziwa kampania, chociaż wczoraj już zbierano podpisy w Warszawie, przynajmniej dwa komitety, Komitet Prawa i Sprawiedliwości i Platformy Obywatelskiej zbierał podpisy jeszcze pod anonimem, bo jeszcze nie było wiadomo, kto będzie na listach Platformy Obywatelskiej w Warszawie, prawdopodobnie Andrzej Halicki, a ci, którzy zbierali podpisy pod dokumentem Prawa i Sprawiedliwości, mówili o Małgorzacie Gosiewskiej jako liderze listy Prawa i Sprawiedliwości. Przed nami debaty, przed nami opowieść o transformacji Unii Europejskiej i przed Państwem. patronite.pl, / Radio Wnet, to dzięki Państwa wsparciu. Oczywiście możemy wprowadzać nowe audycje i nowe osoby do redakcji Radia Wnet, bo Arkadiusz Jarzecki zaczął pracować w radiu, słyszą Państwo wiadomości, ale przekonał mnie swoją pracą. Przyniósł takie coś, co mogło być książką, to nie jest dokument, to jest analiza transformacja Unii, czyli standard narodowy wyprowadzić. To jest w wydruku 160-170 stron. Długo pracowałeś nad tym dokumentem i dlaczego zajęłeś się transformacją Unii Europejskiej?
Pracowałem półtora miesiąca bardzo intensywnie, wykorzystałem urlop, pracując, czytając po kilkanaście godzin dziennie i pisząc. Zainteresowałem się podczas wyjazdu, jakieś szkolenie z Parlamentu Europejskiego, redakcja mnie wysłała. Wtedy zetknąłem się po raz pierwszy z pomysłami tej reformy traktatów, zacząłem się wczytywać i coraz szerzej otwierały się moje oczy.
Te oczy powinniśmy mieć wszyscy szeroko otwarte, a w takim razie zapowiedzmy nasze czy twoje dzieło.
Zapraszam na pierwszy odcinek podcastu, także filmu dla youtuberów Transformacja 4.0.
I jeszcze informacje, oczywiście mogą Państwo oglądać nasz program na YouTubie. YouTube Radia Wnet serdecznie polecamy, żeby albo oglądać na żywo, słuchać też, oglądać też można, albo później otworzyć sobie nasz kanał na YouTubie i usłyszeć i obejrzeć to wszystko, o czym mówimy. No to co, czas, start.
Transformacja 4.0, czyli rzecz o przyszłości Europy.
Pierwszy odcinek Transformacji, w której opowiem Państwu o manifeście z Ventotene. To dokument, który został napisany w 1941 roku na maleńkiej wysepce Ventotene, 50 km od wybrzeży Włoch. Tam przetrzymywany był, uwięziony był Altiero Spinelli, uwięziony przez faszystów, i wyobrażał sobie, jak uporządkować Europę i w jaki sposób zorganizować życie polityczne w Europie po II wojnie światowej, aby ludzie żyli szczęśliwie i pokojowo. Napisał manifest, można by powiedzieć dokument sprzed wielu lat, już nieistotny, ale kiedy zajrzymy do rezolucji w sprawie zmiany traktatów, która została przegłosowana w Parlamencie Europejskim w listopadzie 2023 roku, to jako pierwsze źródło inspiracji wymieniony jest manifest z Ventotene. Żeby nie być gołosłownym, posłuchajmy fragmentu debaty, która wtedy odbyła się w Parlamencie Europejskim. Posłuchajmy europosła Helmuta Scholza.
Be part of this report working structures and team in this house. And that means that I remind all of us, all you, that the founding document of the integration process was and is a manifesto of Ventotene.
Helmut Scholz powiedział: jestem dumny z tego, że mogę być częścią struktur i zespołu pracującego nad tym sprawozdaniem w tej Izbie. To oznacza, że przypominam nam wszystkim, wam wszystkim, że dokumentem założycielskim procesu integracji był i jest manifest z Ventotene. A więc skoro politycy o tym mówią i piszą, to myślę, że każdy rozumie, że powinniśmy przyjrzeć się temu dokumentowi bliżej. Żeby zrozumieć, w jakim kierunku podążać będzie Unia Europejska, w jaki sposób interpretowane będą przepisy prawa, powinniśmy przyjrzeć się manifestowi z Ventotene. Przytoczę pierwszy cytat z tego dokumentu. Fundamentalny, wymagający rozwiązania problem, którego istnienie sprawia, iż wszelki dalszy postęp jest jedynie pozorny, to kwestia ostatecznego zniesienia podziału Europy na suwerenne państwa narodowe. Państwa narodowe są problemem. Państwa narodowe mają zostać zniesione. Tak pisał Spinelli w 1941 roku i przez swoją karierę polityczną on ten plan próbował wdrożyć w życie.
Als letzter hat das Wort der Kollege Spinelli.
Monsieur le Président, je veux essayer très brièvement d'expliquer par une parabole la signification du vote positif que je vais donner.
Przeciwnicy Spinelliego zwracają uwagę na to, na jego poglądy i mówią, że był komunistą. Używają tego jako argumentu przeciwko Altiero Spinellemu. Ja miałem okazję zapytać europosła Domenica Rui de Veza, który stoi na czele Unii Europejskich Federalistów, a więc organizacji, która kontynuuje myśl Spinellego, o te jego komunistyczne poglądy. I europoseł Domenica Rui de Veza zaprzeczył, powiedział, że Altiero Spinelli wystąpił z partii komunistycznej. I ma rację, wystąpił. Tylko że nie dlatego, że odrzucił komunizm, a odrzucił stalinizm i leninizm. Nie podobało mu się upaństwowienie własności prywatnej w Związku Radzieckim. Nie podobała mu się myśl Lenina, że biurokracja ma zawładnąć państwem. On był trockistą, on chciał wdrażać bardziej oryginalną myśl Marksa. I rzeczywiście wystąpił z partii komunistycznej, ale jeszcze w latach 70. został posłem, a następnie europosłem, w obu przypadkach startując z list wyborczych komunistów. A w swoim manifeście napisał między innymi tak. Własność prywatną należy znieść, ograniczyć, skorygować, poszerzyć. odpowiednio dla każdego indywidualnego przypadku, niedogmatycznie i pryncypialnie. Altiero Spinelli był komunistą, ale nie dogmatykiem. Uważał, że państwo ma prawo robić z nią, co chce. I to była myśl zaczerpnięta z Marksa, ale nie chciał iść tą drogą, którą poszedł Związek Radziecki. Kolejny cytat pokaże nam nieco więcej, jakie miał poglądy. Rewolucja europejska musi mieć charakter socjalistyczny, to jest musi stawiać sobie za cel emancypację klas pracujących. No jest to język wyjęty wprost z Marksa i Engelsa. Emancypacja klas pracujących, rewolucja, charakter socjalistyczny. Teraz rok 2023, europosłowie przyjmują rezolucję w sprawie zmiany traktatów i odwołują się do tej socjalistycznej, rewolucyjnej myśli, nie robiąc tutaj żadnych wyjątków ani zastrzeżeń. Kolejny cytat. Odrodzi się historyczna rozprawa z nierównością i przywilejami społecznymi, runą wszelkie stare, konserwatywne instytucje. Altiero Spinelli, jak to rewolucjonista, chciał wywrócić porządek społeczny, chciał, aby po II wojnie światowej Europa odrodziła się już jako wspólne państwo europejskie. Miał nadzieję, że ta Europa będzie rewolucyjna, a więc będzie przeciwko poprzedniemu porządkowi i nie chodzi tylko o strukturę władzy, kwestie istnienia państw, tego kto rządzi, ale przeszkadzały mu także konserwatywne instytucje. No i to są rzeczy, które obserwujemy już od dawna. Rodzina ma być na przykład patchworkowa. Teraz tradycyjna rodzina jest na pewno nie jest ceniona przez europejskich polityków, tak powiedzmy delikatnie. No jest to realizowanie tej idei rewolucyjnej, która jak widać cały czas jest aktualna.
W świecie, w którym liczy się wielkość i waga, w strategicznym interesie Europy leży ukończenie naszej Unii. Unii pełnej dynamicznych demokracji, w których sądy są niezależne, w których opozycja jest szanowana. Przekształciliśmy projekt gospodarczy w prawdziwą Unię ludzi i państw. Nadszedł czas, abyście zaczęli znów myśleć z rozmachem i realizowali nasze przeznaczenie.
Spinelli był także przeciwnikiem tradycji religijnej. Nie chciał w jakikolwiek sposób zwalczać religii, ale twierdził, że wszystkie religie są równe i żadna nie powinna wpływać na to, jak wygląda wspólnota europejska, jak żyją europejscy obywatele. Jednym z kontynuatorów myśli Altiero Spinelliego jest Guy Verhofstadt. To będzie europejski polityk, któremu będziemy się szczególnie blisko przyglądać w transformacji. I z jego książki, którą mam tutaj opublikowanej z 2012 roku, proponuję posłuchać takiego cytatu, który dotyczy właśnie religii i dziedzictwa europejskiego. Dziennikarz, który przeprowadza z Guyem Verhofstadtem wywiad, pyta, co czyni Europę tym, czym ona jest, co scala Europejczyków? A Guy Verhofstadt odpowiada, wszędzie można zobaczyć taką samą architekturę, miasta są podobne. Daniel Cohn-Bendit, który razem z nim napisał tę książkę i udzielał wywiadu, odpowiedział, możesz znaleźć włoską pizzę w Polsce. Włoska pizza jest elementem dziedzictwa europejskiego. A Guy Verhofstadt dopowiada, kolory Italii w Szwecji. Dziennikarz dopytuje, a chrześcijaństwo? Guy Verhofstadt odpowiada, absolutnie nie. Kolejny cytat. Tym razem włoski ruch na rzecz Federacji Europejskiej. On napisał wstęp do manifestu z Ventotene. Sam manifest został napisany w 1941 roku, ale w 1944 roku został dopiero opublikowany. I we wstępie czytamy. Pragniemy, aby w łonie naszego ruchu wszystkie te problemy stały się przedmiotem szeroko zakrojonej, wolnej dyskusji oraz aby wszelkie nurty polityczne, od komunizmu do liberalizmu, znalazły tu swoją reprezentację. Niemal wszyscy członkowie naszego ruchu działają w różnych postępowych partiach politycznych, a łączy ich wspólna walka o urzeczywistnienie podstawowych zasad wolnej Federacji Europejskiej. Szerokie spektrum, liberalizm, komunizm, ale wszyscy dążą w tym samym kierunku. Mamy więc dążyć do wolnej Federacji Europejskiej. A jaka jest droga do tego rodzaju wolności? Tutaj przyda nam się
Kolejny cytat z Altiero Spinellego. Dyktatura partii rewolucyjnej stworzy nowe państwo, a wokół niego nową, prawdziwą demokrację. Najpierw będzie dyktatura, a potem demokracja. Można by się zastanowić, czy tego naprawdę chcą mieszkańcy Europy. Czy chcą wywracać porządek instytucji społecznych, które znamy, czy chcą, aby zlikwidowane zostały państwa narodowe. No i nad tym Altiero Spinelli też zastanawiał się już kilkadziesiąt lat temu i napisał tak. Źródłem wizji i pewności co do słuszności tego postępowania nie jest namaszczenie z woli ludu. Ona wszak jeszcze nie istnieje, lecz świadomość reprezentowania najgłębszych potrzeb współczesnego społeczeństwa. A więc wola ludu jest nieistotna. Istotne jest to, że elity wiedzą, jakie są najgłębsze potrzeby współczesnego społeczeństwa. I widzimy to do dziś, ponieważ rezolucja w sprawie zmiany traktatów jest mało znana, mało się o niej dyskutuje. Politycy uciekają od odpowiedzi na kluczowe pytania. Chociaż w rezolucji powołują się na manifest z Ventotene, który wprost mówi o tym, że mamy zlikwidować państwa narodowe i mamy powołać federację. To ilu polityków mówi o tym otwarcie? Altiero Spinelli napisał: nowy organizm, największe i najbardziej innowacyjne dzieło, jakie od stuleci powstało w Europie. Będzie to stabilne państwo federalne, dysponujące europejską armią w miejsce wojsk narodowych. Armia Europejska, temu tematowi poświęcimy osobny odcinek, ale warto mieć na uwadze, że w manifestie z Ventotene nie ma mowy o jakimś parlamencie europejskim, o instytucjach, chociaż oczywiście to wynika z treści. Ale to, co dla Altiero Spinellego było kluczową instytucją, która będzie spajała państwa europejskie, to była armia. W grupie, która opracowała rezolucję w sprawie zmiany traktatów, początkowo było 6 europosłów. Jeden z nich, europoseł polskim, Jacek Sariusz-Wolski, zrezygnował. Posłuchajmy dlaczego. Jestem byłym współsprawozdawcą, 6. sprawozdawcą, który opuścił zespół w proteście przeciwko łamaniu zasady konsensusu w gronie sprawozdawców. Musimy bronić traktatów europejskich takimi, jakimi one są. Musimy bronić samej Unii Europejskiej przed państwem europejskim, które jest obecnie tworzone. Bronić inspirowanej myślą Schumana chrześcijańskiej Europy suwerennych państw przed odwróceniem jej do góry nogami. Komunistyczne inspirowane manifestem z Ventotene superpaństwo, które de facto likwiduje państwa narodowe. Jacek Sariusz-Wolski przez wiele miesięcy tworzył zespół, który redagował rezolucję w sprawie zmiany traktatów, ale wszystkie jego propozycje były odrzucane. Wszyscy europosłowie, którzy pozostali w tym zespole, przypadkowo albo i nie, należą do grupy Spinellego, o której opowiemy w następnym odcinku. Helmut Scholz w ubiegłym roku, w listopadzie ubiegłego roku, mówi, że to jest podstawa procesu integracji. Manifest Ventotene był i jest manifestem, który inspiruje polityków do dziś. Dlatego w moim przekonaniu każdy powinien przeczytać go. Bez trudu można odnaleźć w internecie, przetłumaczony ze wstępem, z komentarzem. A na koniec proponuję jeszcze jeden cytat, ostatni cytat z tego manifestu. Partia rewolucyjna nie może być amatorskim tworem. W szeregi organizatorów ruchu należy rekrutować jedynie tych, dla których europejska rewolucja jest celem życiowym, którzy wytrwale, dzień po dniu wykonują konieczną pracę.
Skutecznie dbają o jej bezpieczeństwo, gdy należy działać w tajemnicy.
Pozostawiam Państwa z tajemnicami, jakie mogą kryć się w sercach i umysłach europejskich polityków. W kolejnym odcinku opowiemy o grupie Spinellego, o grupie, która zrzesza nieco ponad 10% europosłów, a która wyznacza kierunek, w którym podąża Europa.
To był pierwszy odcinek naszego podcastu Transformacji Naszego, czyli podcastu Radia Wnet, ale przygotowanego przez Arkadiusza Jarzeckiego, który jest obłożony książkami, cytatami. Zaczęliśmy od manifestu z Ventotene, dlatego że, i to państwo słyszeli, że co powiedział kanclerz Niemiec w czasie jednej z debat, przypomniał, że to jest ten najważniejszy dokument, którym kieruje, ideowy dokument, którym kieruje się Unia Europejska, i właściwie tego będą dotyczyć wybory. Czy koncepcja Schumana, czy koncepcja konserwatywna wygra i przejmie Parlament Europejski, czy też dalej będziemy kontynuować wielką transformację?
Co ciekawe, twórcy tej rezolucji w sprawie zmiany traktatów jako drugie źródło inspiracji podają, powołują się właśnie na Roberta Schumana, ale to wystarczy wczytać się w myśl tamtego polityka niemiecko-francuskiego, żeby okazało się, że jego wizja Europy była zdecydowanie odmienna.
Pokażmy źródła z kolei twojej inspiracji, z jakich książek, z jakich dokumentów korzystałeś?
Guy Verhofstadt, który dla mnie jest taką czołową postacią, najbardziej chyba głośno mówi o tym, aby utworzyć państwo europejskie. On w 2006 roku napisał Stany Zjednoczone Europy. To był taki jego pierwszy manifest. Po tym, kiedy Francuzi w referendum odrzucili konstytucję dla Europy, on stwierdził, że ten projekt był zbyt mało ambitny i uznał, że trzeba jeszcze mocniej zintegrować, czyli tak naprawdę doprowadzić do jeszcze większej integracji politycznej, bo nie chodzi tutaj o integrację społeczeństw. No a potem jest kolejna książka, 2012 rok, po powołaniu grupy Spinelego, napisał ją razem z Danielem Cohn-Benditem i w ostatnim czasie on już kończy swoją karierę polityczną, nawet zastanawiał się, czy będzie startował w wyborach europejskich, i napisał jeszcze Ostatnia szansa Europy. No oczywiście ostatnią szansą Europy jest co? Budowa państwa europejskiego.
I to wszystko się dzieje, dlatego że ta zmiana traktatów została przegłosowana przez Parlament Europejski. Ona leży na stole i czeka na ostateczny stempelek. I ten stempelek już będzie mówił o tym, że większością głosów podejmuje się decyzję, że zlikwidowane zostaje weto, że będzie wspólna armia europejska, że będą wspólne podatki, że będzie wspólny budżet, i o tym wszystkim po kolei. W każdym kolejnym odcinku będziemy państwu opowiadali.
Warto sięgnąć jeszcze do manifestu z Ventotene, ponieważ to, co chyba każdego najbardziej interesuje, czy po prostu jest, ma za co żyć, jaka jest jego zamożność, czy może się rozwijać pod względem zawodowym. No i Altiero Spinelli pisze, że samodzielność gospodarcza to jest kręgosłup państw totalitarnych, czyli państwa członkowskie Unii Europejskiej muszą zostać pozbawione samodzielności gospodarczej, żeby nigdy nie mogły z jednej strony opuścić wspólnoty, a z drugiej strony, żeby nie mogły być agresywne wobec innych państw, no bo chodzi oczywiście o pokój i dobrobyt, i żeby wszystkim było jak najlepiej. No i widzimy przełożenie tej idei sprzed ponad 80 lat, bo w tych poprawkach jest mowa na przykład o tym, że o samowystarczalności energetycznej będą decydować europejscy politycy. I na przykład Guy Verhofstadt pisze, że dlaczego Francja ma być samowystarczalna energetycznie, skoro może sprowadzać energię słoneczną z Hiszpanii.
I takim krokiem w kierunku tego, o czym opowiadasz, jest KPO, czyli wspólny dług 27 państw europejskich. I teraz jak jest wspólny dług, to trzeba go spłacać. Spłacanie do 49 albo 59 roku to potrwa bardzo długo, a jednocześnie nie można wystąpić z Unii Europejskiej, bo ten dług jest długiem solidarnym. Jak ktoś wystąpi z Unii Europejskiej, to może okazać się, że musi zapłacić cały rachunek, czyli już w tej chwili około 700 miliardów euro.
Verhofstadt bardzo często powołuje się na historię Stanów Zjednoczonych i zwraca uwagę, że historia Stanów Zjednoczonych rozpoczęła się od długu, i mówi, że tam była najpierw unia polityczna, po kilku czy kilkunastu latach wprowadzono dolara, a w Europie postąpiono na odwrót, najpierw wprowadzono euro, a teraz dążymy do utworzenia rządu, bo jak twierdzi, waluta bez rządu nie ma sensu i taką strukturą nie da się zarządzać po prostu w sposób
nie
efektywny.
Nie tylko centralizacja gospodarcza, nie tylko centralizacja polityczna, ale też wielka transformacja kulturowa. To jest kolejny sztandar Unii Europejskiej.
Kilka czy kilkanaście poprawek dotyczą kwestii gender, a aborcja ma być prawem człowieka.
I o tym wszystkim będziemy Państwu opowiadać o godzinie 9.30 od poniedziałku do czwartku. Transmisji na YouTubie, jeżeli Państwo chcieli zobaczyć transmisję na YouTubie, to jej nie było, ale ten podcast, YouTubeowy podcast, będzie na YouTubie Radia Wnet pewno o godzinie 16.00. Patrzę na Konrada Tomaszewskiego, kiwa głową. Tak, od godziny 16.00 już można obejrzeć to wszystko, co dzieje się w naszym studio przy Krakowskim Przedmieściu, a oczywiście można to oglądać dzięki temu, że Państwo nas wspierają. patronite.pl/radiownet. Zbliżają się nasze 15 urodziny. To będzie 25 maja. Wprowadziliśmy nowy bilet na nasz pokład. Bilet dla pasażera. 10 zł miesięcznie. To nie jest jakaś wygórowana kwota, a naprawdę zależy. Właściwie to jest konieczność, żeby radio funkcjonowało w takiej formie, było jaki jest, i jeszcze żeby się rozwijało, tak jak teraz staramy się Państwu udowodnić, że radio się rozwija. Jest nowy zawodnik na pokładzie, Arkadiusz Biarzecki, i to nie jest ostatni transfer w tym najbliższym czasie, ale żeby to radio się rozwijało, żeby było, żeby funkcjonowało, to niezbędne jest Państwa wsparcie. Niezbędne jest Państwa wsparcie. Trochę jak w Koloseum. Kciuk do góry, kciuk do dołu. Kciuk do góry, radio funkcjonuje. Kciuk do dołu, Radio Wnet może nie tyle znika, ale też przejdzie transformację i będzie śpiewać bardzo piękne piosenki. I teraz może, Arkadiuszu, na zakończenie czas na jakąś piękną piosenkę. Tam masz taki skromny wybór piosenek i okazję do tego, żeby po raz pierwszy w Radiu Wnet piosenkę zapowiedzieć.
Myślę, Muniek Staszczyk, Pola.